słuchasz Weszło FM.
Halo, dzień dobry, cześć. To kolejny odcinek audycji Grand Prix Weszło. Rafał Majchrzak, witam was serdecznie. Jesteśmy po Grand Prix, które było deszczowe, a zatem tematów będzie naprawdę bardzo dużo do rozmowy, tak samo jak bardzo dużo będzie gości. I właśnie w tym momencie chcę wam zapowiedzieć naszą rozmowę, która została nagrana nieco wcześniej, albowiem chcieliśmy na gorąco porozmawiać o tym wszystkim z Gosią Rdest, kierowcą wyścigowym. Pamiętacie ją na pewno bardzo dobrze z poprzedniego sezonu, jeszcze pod nazwą audycji Formuła 1, kiedy razem z nią analizowaliśmy no, kilka wyścigów, bowiem to był też dla niej równie wyjątkowy sezon, właśnie 2019, kiedy startowała w serii W Series, która to właśnie od sezonu 2021 będzie serią towarzyszącą Formuły 1. Natomiast oczywiście aktualny temat to jest przede wszystkim Grand Prix Turcji i właśnie w tej chwili chcę was zaprosić na rozmowę z Gosią. Możemy posłuchać jej już właśnie teraz na żywo w Weszło FM.
Słuchasz Weszło FM.
A na antenie Weszło FM razem z nami Gosia Rdest, kierowca wyścigowy. Witam cię serdecznie na antenie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie również.
Tak jest. Domyślasz się oczywiście, jaki może być nasz jedyny temat rozmowy, albo przynajmniej jeden z kilku.
Tak, myślę, że tak, że delikatne poszlaki mam, w sumie taki duży weekend, więc tak, myślę, że wiem, o czym będziemy rozmawiać.
Dobrze, czy to ty jesteś odpowiedzialna za wymianę nawierzchni na Istanbul Park?
Nie była to moja decyzja, nie był to mój pomysł, aczkolwiek no myślę, że przysporzyło to bardzo dużego bólu głowy każdemu możliwemu szefowi zespołu wyścigowego, jak i również praktycznie każdemu kierowcy, bo nikt chyba w takiej sili zdrawicy takiego lodowiska się nie spodziewał. No sama decyzja była dosyć taka, nie wiem czy spontaniczna, no podobno było tam bardzo brudno, były pęknięcia, ale żeby kończyć pracę no, na 10 dni przed Grand Prix, to trochę ryzykowny manewr, tym bardziej, że no, jak każda jakaś taka mieszanka potrzebuje swojego czasu, żeby się ugruntowała, żeby się zastąpiła, no a tutaj no, po prostu to nie wyszło. Także kierowcy narzekali. Myślę, bardzo ciekawe jest to powiedzenie Charlesa Leclerca, który spotkał się z przeogromną przyczepnością jeszcze za czasów kartingu w swojej karierze, że aż go karty przewracały się, czy jechały tylko na dwóch kołach, to tak z taksistym torem się nie spotkał. No i to pokazuje, że pomimo już startowania w tej najwyższej serii wyścigowej w Crewe Motorsport, to kurde, chłopak cały czas się czegoś uczy.
No tak jest i wszyscy się tego uczyli, bo generalnie widać było, że to będzie taki weekend, który oddzieli nam tutaj właśnie chłopców od mężczyzn, tak się chyba mówi.
Tak,
po męsku to musi zabrzmieć, tak jest. No, wygrał oczywiście jeden i ten sam mężczyzna.
No, może tak być, aczkolwiek, kurczę, wyobraź sobie, jakby ta nasza rozmowa inaczej wyglądała do po prostu dwóch, do jednego zakrętu przed końcem wyścigu, nie? To wtedy to był taki miks tych mężczyzn i chłopców na torze, no ale niestety, nie wiem. No ja ogólnie jestem fanką Szarla, więc nie będę tutaj obijać pełne. Doświadczenie wygrało, no i podium się prezentuje tak, jak się prezentuje, ale szkoda tego Szarla, no bo fajny, miał dynamiczne, bardzo, bardzo tempo, odrabiał te straty, pomimo tej na ta chyba 3 czy 4 okrążenia przed końcem, no pomimo tego jednego wypadnięcia poza tor, później wrócił, znowu odrobił tą stratę, no i niestety, no delikatne, nie takie delikatne, bo kurde, dobrze się tam kurzyło, przyblokowanie prawego przodu, przeszczelenie, no i stracenie dwóch pozycji na ostatnim zakręcie. Patrzyłam, kurczę, na Twitterze, na Instagramie, jeszcze nie wrzucił żadnej relacji, no ale ciekawa jestem, jak on to skomentuje, jak to skomentuje, bo Charles raczej nie zostawia, jeżeli on coś zrobi złego, na sobie suchej nitki, przyznaje się do błędu, twardo też analizuje sytuację, także no ciekawa jestem, jakie tutaj wnioski i co zawiniło, czy chęć faktycznie obronienia, czy delikatne, opóźnione zahamowanie, czy za mocne zahamowanie, czy po prostu już zajechana opona i akurat przesuszenie w danym miejscu, no ciekawe, jak to o tym powie.
No właśnie, zeszłaś tutaj na temat Leclerca, wywołam go oczywiście, zanim przejdziemy oczywiście do Lewisa, który wygrał ten wyścig. Powiem tylko tyle, pisze oczywiście o tym Leclerc, że jest bardzo rozczarowany właśnie swoją postawą, jak to ma oczywiście w zwyczaju, bo bardzo często on pierwszy jest do krytykowania samego siebie. Jego pomyłka kosztowała go właśnie drugie miejsce w wyścigu. Z drugiej strony jest szczęśliwy z powodu wyniku Sebastiana Vettela, bo o tym też będziemy chcieli na pewno powiedzieć. No 94. zwycięstwo Lewisa Hamiltona, odniesione z przewagą 31,6 sekundy nad Sergio Perezem. Niewiele oczywiście więcej nad Sebastianem Vettelem, który był trzeci. Siódmy tytuł mistrza świata. Zrównał się z Schumacherem i zapewne go pobije, jeżeli ten samochód nie będzie wolniejszy w przyszłym roku.
No coś niesamowitego. Naprawdę po prostu i te cyfry, liczby, sam wyścig, postawa Lewisa, no dosłownie zapiera dech w piersiach. No, pokazują, że nie tylko sama maszyna w sobie wygrywa, ale jednak też umiejętności kierowcy, możliwość wyczekania. On, znając swoje możliwości, jak i również możliwości i preferencje samochodu odnośnie danych warunków, w początkowej fazie wyścigu nie przeginał, jednak wyczekiwał sytuację, nawet jeżeli ktoś go atakował, jeżeli wyprzedzał go nawet Alex Albon, to spokojnie Lewis dawał się wyprzedzić, nie wchodził w jakieś tam bezsensowne pojedynki w tej początkowej fazie, no i później w końcówce pokazał, że jednak Mercedes woli pracę chyba w bardziej suchych warunkach i też jeżeli ta opona ma swoją fajną, optymalną temperaturę i kroczek po kroczku te czasy zyskiwał. Też Mercedes bardzo długo przeczekał w sumie z tą ostatnią zmianą opony. Ja już zastanawiałam się, czy będą chcieli zaryzykować i założyć sliki, ale nie, no jednak nie. No i tak, no 31 sekund, przecież to jest potężna przewaga. No fakt, że też Lewis zdublował chyba zawodników do 10 miejsca, tak?
Także w tym swojego bardzo kolegę z zespołu.
Dokładnie, no właśnie, w tym kolegę z zespołu, który na samym początku już miał potężne problemy. No Lewis na pewno świetnie odnajduje się w jeździe w deszczu, ale tak samo też Valtteri Bottas, nigdy ta jazda w deszczu nie sprawiała mu większego kłopotu, a tutaj myślę, że jednak on swoim takim przeczuciem te warunki źle zinterpretował, że według niego było troszeczkę może łatwiej, niż to naprawdę miało miejsce na torze, że jednak te warunki były wymagające, było bardzo ślisko, no a sam fakt, że Valtteri no chyba równał się liczbą spinów, liczbą obrotów w trakcie wyścigu z Latifi, no nie wiem, chyba ze 4 razy go wywracało, chyba ja naliczam 4 razy, no dokładnie, no to jest, no szkoda Valtteriego, ciekawe jaki musi to być komunikat ze strony jego inżyniera, czy też Toto Wolffa, że no Valtteri gratulujemy przedostatniego miejsca w momencie, gdy twój zespołowy kolega wygrywa wyścig, także Mercedes tak naprawdę rozpoczyna i zamyka stawkę w klasyfikacji tego wyścigu. No a Lewis to naprawdę bezbłędna, fenomenalna jazda, no świetnie, że w takich okolicznościach zdołał się podnieść po już spadku na chyba tam 9. miejsce na początku. Przebił się na 6, tak? A potem spadł na 9. miejsce. Ale myślę, że jest to super porównanie do tego, jak też przypieczętował swój tytuł w GP2, kiedy też po samym starcie obróciło go, spadł chyba na 17 czy 16 lokatę i wrócił z dobrym tempem, pięknymi atakami, pięknymi wyprzedzeniami i ukończył wyścig na 2. miejscu, także.
No była dzisiaj rzeczywiście 6. pozycja najniżej właśnie w odniesieniu do tej właśnie swojej startowej. Valtteri również tutaj 14. pozycja na 16 kierowców, którzy dojechali do mety. No, on akurat jest na tym 2. biegunie, na który zaglądać za bardzo nie chcemy. Inne pytanie mam do ciebie. Twoim zdaniem, gdybyś dzisiaj miała obok Hamiltona, który oczywiście no zmiażdżył wszystkich, nie spodziewając się nawet tego, bo Mercedes przez cały ten weekend absolutnie nie dogadywał się z ogumieniem, kogo byś wskazała jako kierowcę dnia z dwójki Perez lub Vettel?
Z dwójki Perez lub Vettel? No to jest podchwytliwe pytanie, no bo w tym rankingu F1 kierowcą dnia został Sebastian Vettel, aczkolwiek tam było blisko właśnie między Perezem i między też Leclerkiem. Vettel, no fajnie, że odbił się. Naprawdę miło też było go zobaczyć na podium i miły był ten akcent, gdzie 4-krotny mistrz świata gratulował 7-krotnemu mistrzowi świata, także myślę, że dobrze, że tak się ułożyło, aczkolwiek Perez no też jechał bardzo ładnie, w porównaniu do Strolla. Ciekawa jestem, co tam się podziało z Lancem, bo
Graining.
Być może, aczkolwiek sam fakt, że Lance tak długo utrzymywał się w czołówce, żałowałam, że tego wyniku nie był w stanie dowieść. Naprawdę żałowałam. A dla Pereza myślę, że to też taki mocny akcent jeszcze z racji na sytuacji, w jakiej obecnie się znajduje, że no jakby Racing Point no nie wykazał woli przedłużenia tej umowy z nim, a wręcz faktycznie ją tak brutalnie dosyć, no może nie zerwał, ale no tak, zamknął przed nim drzwi, to z racji chociażby na ten fakt, na to takie odbicie, myślę, że jednak ja bym dała Perezowi ten tytuł kierowcy dnia, bo fajne podium wywalczone, a Vettel No nie, chociaż też Fetterowi. Nie, to trudne pytanie zadałeś, bo nie można Fetterowi też za to ująć, bo tak jak on się odbił i to, że swoim doświadczeniem właśnie fajnie wykorzystał tą sytuację batalii, to, że tak długo utrzymywał za sobą chociażby Lewisa Hamiltona czy Maxa Verstappena, no to też, kurczę, nie zapominajmy o tym, a jednak Perez jechał sam dla siebie, taki czysty, czysty wyścig, wykorzystując to, co w danym momencie auto mu dawało, także są dla mnie na równi. O.
A największy przegrany Max Verstappen, tutaj się zgadzamy?
No niestety tak, szkoda Maxa, no to jak wypadł poza tor w momencie tak bliskiej jazdy za Perezem, no uświadomił sobie, że popełnił ten błąd, uświadomił sobie, nie wiem, czy widzieliście ten taki bardzo fajne zdjęcie, które F1 opublikowało na swoim Instagramie, chyba Facebooku też, jak Max po przegranych kwalifikacjach o te 30 sekundy siedzi oparty o ścianę, nie wiem, co to był z nim, czy jego trener, czy jego inżynier, i no i tak, chyba nie mógł sobie podarować, że miał realną szansę na pole position, pierwszy jego pole position w tym wyjątkowym sezonie, no a to się nie udało. Udało mu się rozdzielić dwa racing pointy, ale jednak Strollowi przypadł ten zaszczyt, chociaż jednym z najmłodszych polsaterów w historii F1. No i w trakcie wyścigu, no Max też miał dobre tempo, ale no troszkę utknął za Vettelem, sam też popełnił błąd, no i następnie z Perezem, no szkoda, bo podium było w zasięgu, no.
No widzisz sama, to jest tylko część akurat wydarzeń z samego wyścigu. Ja już oczywiście będę omawiał z pozostałymi moimi gośćmi, bo do ciebie mam inne pytanie. Co ty teraz w życiu robisz, kiedy nie jeździsz akurat poza W Series? Akurat mamy przecież oczywiście te wiadomości, że w przyszłym roku będzie to seria towarzysząca Formuły 1. I kurczę, naprawdę bym znowu chciał ciebie tam uświadczyć, tylko nie wiem, czy jest na to szansa.
No mam nadzieję, że szanse są. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. W Series samo w sobie nie zdecydowało się jeszcze co do stawki kierowców, jak to będzie wyglądało, bo wiemy, że na ten rok stawka kierowców była potwierdzona. Ja miałam jechać jeszcze na dodatkowy szut, po dodatkowe testy, ale to wszystko zostało odwołane z racji właśnie na COVID. Także nie wiem, jak za bardzo organizatorzy i właściciele serii rozegrają to w tym roku. Oczywiście, jak będzie tylko taka szansa, no to chyba nie ma nic piękniejszego poza jazdą samej Formuły 1 niż bycie supportem Formuły 1, i to jest taka szansa jedna na miliony, i pewnie może i jeden raz może się takie coś przytrafić w życiu, także było to na pewno coś przepięknego dla mnie. Na pewno Alpina jest też czymś, czym wiąże swoją przyszłość. Ten sezon był bardzo fajny, pod koniec sezonu zaczęliśmy dogadywać się dobrze z zespołem i z samochodem. I pięć ostatnich wyścigów zakończyłam w top 6 na 6 miejscu, też z bardzo ciekawymi pojedynkami. Także liczę też na starty w Alpinie w przyszłym roku, bo póki co i partnerzy, i sponsorzy byli z tego szalonego sezonu zadowoleni, ale wiadomo, no single seatery to by było coś, co wiadomo najbardziej mi się marzy. No i czekam. Tak samo jak i ty, tak samo jak i wszyscy, czekam z niecierpliwiona, co dalej ogłosi W Series. Jeżeli chodzi o te 8 weekendów towarzyszących, które to będą weekendy wyścigowe, jak i również jeżeli chodzi o stawkę kierowców, no i też o format weekendu wyścigowego, bo o tym też nie było mowy, czy to będą 2, 3 czy jeden wyścig podczas weekendu wyścigowego. Także myślę, że to jest też bardzo ciekawe.
No dobrze, także wszyscy cię zatem pozdrawiamy i dziękujemy, że w końcu udało nam się z tobą skontaktować, bo wiem, że w początku sezonu było różnie, ale tak czy inaczej...
No ciężko, ale powiem ci, taki był nadłok, to mieliśmy weekendy tydzień jeszcze do tego, łącząc starty z Polską, gdzie walczyliśmy w sumie podwójnego wicemistrza Polski w sprincie z moim Leonem niezastąpionym i wicemistrza Polski w Endurance z Januszem Szymańskim za sterami nie Leona, ale pucharowego Porsche. Także dwa różne samochody w jeden sezon, trzy różne auta w ten sezon. Kurczę, Alpina, Porsche i Leon. Fajnie. Cieszę się, że tak mogą sobie je zmieniać i że tylko przyjemność z tego czerpię, z takiej sztuki fajnej adaptacji. Bo,
I jeszcze loty między Szwajcarią a Polską, dodajmy.
No tak, bo przeprowadzka też jeszcze chodziła w grę na początku tego roku. Dokładnie tak. Ale teraz jestem na dłużej, także obiecuję już rozmawiać, odnotowywać się częściej i tak dyskutować, ale jest jeden i nie tylko.
Tak, gdyby nas rząd nie zamknął w domach, to pewnie bym powiedział, że możecie po autografy do niej jechać w takim razie, ale to chyba nie jest dobra pora, bo mamy jesień, jest zimno. Gosia Rdest była gościem audycji Grand Prix Weszło, dziękuję ci bardzo.
Dzięki piękne i do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM. Słuchaj nas na weszło.fm.
Gosia Ardest jest fajną dziewczyną. No, znajduje czas, żeby z nami porozmawiać. Miejmy nadzieję, że nie ostatni raz w tym sezonie, chociaż zbliża się on do końca. A zatem przystępujemy do rozwinięcia tych wątków, które poruszyliśmy w rozmowie z nią. Karolina Chojnacka, motokaina.pl.
Cześć wszystkim.
Marcin Borciu, Wirtualna Polska.
Witam serdecznie.
I z tego, co wiem, mamy też na łączach jeszcze jedną osobę. Halo, halo, czy to Gdańsk?
Tak. Jest tutaj Trójmiasto z nami dzisiaj.
Tak, Julia Paradowska, Pit Crew Online. Teraz się nie pomyliłem, jak rozumiem. Tak jest, dobrze. Więc mamy...
No na początek D jest.
Aha, proszę bardzo. O D można czasami zapomnieć. Albo powiedzieć nieco bardziej z angielska D. No dobrze. Chociaż nie, poczekaj, jeżeli dobrze pamiętam, Parker kazał Zuckerbergowi wyrzucić D z nazwy The Facebook, więc kiedy stało się samym Facebookiem, to przynajmniej było bardziej chwytliwe. Dobrze, przechodzimy do tureckich tematów. Tak jest. Karolina chciała wysunąć wolny wniosek, żeby zacząć ponownie od kierowcy, który zajął trzecie miejsce.
Tak, ale nie, możemy teraz po kolei zrobić, bo to już zawsze mieszam, to nie będę tym razem.
Lewis Hamilton, 94. zwycięstwo w karierze, tak jak wspominaliśmy, z przewagą ponad 31 sekund. Zmiażdżył absolutnie wszystkich, nic na to nie wskazywało, ale to było właśnie takie typowe zwycięstwo przez te 7 lat Mercedesa, że nawet kiedy myślisz, że inni są od nich szybsi, to oni gdzieś znajdą sposób na to, żeby innym pokazać miejsce w szeregu. I tak właśnie zrobił Lewis, więc teraz akurat Julkę tutaj wywołam do tablicy i do głosu, bo powiedzmy sobie wprost, no jeżeli ktoś wyrównuje rekord mistrzostw Schumachera, to musi być wyjątkowy.
No tak, Lewis jest wyjątkowy. Pokazywał to w tym sezonie, ale też w kilku ostatnich sezonach. No też pokazywał, jak zdobył pierwszy tytuł mistrzowski. Pokazywał to moim zdaniem na każdym etapie kariery. Jest to wyjątkowy na pewno zawodnik i mi się wydaje, że będziemy o nim mówić jeszcze przez wiele lat, przez dekady. Teraz mówimy jeszcze w kontekście Schumachera, ale nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli Mercedes cały czas będzie w takiej formie, to 8. tytuł ma na wyciągnięcie ręki.
Jak najbardziej w przyszłym sezonie są oczywiście na to bardzo duże szanse i absolutnie w tej chwili, no nie wiem, to są takie szanse 80% na Lewisa, 20% na kogokolwiek z reszty stawki, Marcin, i tutaj naprawdę... Ja nigdzie nie potrafię upatrywać w tej chwili innego faworyta do tytułów mistrzowskich. On tę dominację doprowadził chyba nawet poza poziom Ferrari z czasów właśnie Michaela Schumachera. No bo naprawdę, no popatrz rzeczywiście, o jakim takim nabijaniu tych liczb w tym momencie mówimy.
Ty mówisz 80%, ja powiem 90% jest szans na to, że znowu będzie za rok mistrzem Hamilton. No on cały czas coś u siebie poprawia, tak? On chce być... perfekcyjnym kierowcą pod każdym możliwym względem. On ciągle coś widzi, jakieś niedopatrzenia, jakieś swoje drobne błędy i on cały czas nad nimi pracuje i to jest postawa naprawdę godna mistrza, że on cały czas będzie profesjonalistą i że on będzie cały czas jakimś wzorem i cały czas chce się rozwijać, mimo tego, że no jest już na samym szczycie i jest tak naprawdę na najwyższej półce kierowców w całej historii F1. I zasłużenie zdobył to 7. mistrzostwo świata, zdecydowanie.
To teraz kobiecy punkt widzenia na temat Walteriego Bottasa. Bo to jest zupełnie rzeczywiście, tak jak wspominaliśmy, drugi biegun. To nawet nie były 4 obroty, ale aż 6 obrotów. Dopiero później sprawdziliśmy za chyba artykułem motorsport.com bodajże.
Tak, ktoś powinien zrobić, tak połączyć te wszystkie spiny i podłożyć muzykę, nie? You spin me right round, baby right round. Ale no właśnie, tak jakby nie tyle Bottas coś udowodnił, tylko Lewis pokazał, że to wcale nie jest tak, że on wygrywa, bo ma najlepszą maszynę. Utarł nosa tym wszystkim niedowiarkom w jego talent, tym zwycięstwem. No a Valtteri Bottas się całkowicie pogrążył, no bo rozumiem nieszczęście na początku, obrócenie się, ale potem też nic nie pokazał. I nie, ja chyba nie chcę go dobijać, bo też... Nie, to jest w ogóle bardzo przykre i też, szczerze powiedziawszy, to ja go nawet nie chcę już oglądać w przyszłym sezonie w tym Mercedesie, bo uważam, że zajmuje miejsce tam dla kogoś, kto by więcej pokazał i wzniósł też trochę więcej do rywalizacji.
Ale wiesz, że jeden z twoich idoli między innymi jest odpowiedzialny za to, że on w tym Mercedesie jeszcze będzie siedział?
Moich idoli? Który?
No, Sebastian Vettel, zabierając mu miejsce w Astonie. Bo to było przyszykowane dla Bottasa, żeby tam wylądował, a w jego miejsce awansował Russell.
Ale to wtedy Sebastiana by nie było, to ja tak nie chcę. To ja już wolę tego Walteriego w takim razie w Mercedesie. Zmieniam zdanie.
Sebastian Williamsie, nie, ja tego nie widzę. To ja się popastwię nad Bottasem, bo on jechał katastrofalny weekend, 6 spinów, z czego przy drugim kontakt z Okonem i twierdzi, że wtedy uszkodził bolid, bo mu układ kierowniczy nie do końca pracował odpowiednio, na prostych szczególnie, narzekał na to. Więc mogą te pozostałe 4 spiny być akurat gdzieś tam z winy techniki, technologii. Ale to jest w dużej mierze jego wina. No, zawalił całkowicie wyścig, nie łapał żadnego rytmu, nie miał tego tempa, no i po prostu przegrał jeszcze nadzieję na mistrzostwo, no bo mówmy się, on nie miał większych szans na to, żeby powalczyć o mistrzostwo, ale żeby jednak te nadzieje przedłużać, no tak naprawdę przegrał na własne życzenie. Może zwalać na warunki, no ale jednak wyścig on sam sobie zawalił, skoro inni potrafili jechać w miarę dobrym tempem.
Julka, teraz jakie właśnie podejście ty wybierzesz? Będziesz raczej taką koleżanką, która zechce go przytulić, czy raczej będziesz tutaj ostrą nauczycielką, która jednak chce mu przekazać, że zrobił źle?
Akurat, no, jak dla mnie to ten weekend cały dla Bottasa, no, można powiedzieć, trochę jest stracony. Ogólnie też, tak sobie jak zrobiłam notatki, to nazwałam Grand Prix w Turcji, jest to Grand Prix spinów, ponieważ ile było spinów i to nie tylko Bottas, no prawie każdemu się zaważały spiny. Byłam w szoku po prostu, że no tak zwany król spinów zaliczył bardzo mało spinów w tym wyścigu. Ale no raczej nie będę jego koleżanką, ponieważ no Bottas trochę się poddał, znaczy nawet może nie trochę, tylko bardzo trochę się poddał. I to pokazało po prostu ten wyścig, że to nie jest po prostu jego moment w karierze. Może się odbije, teraz powoli widzimy jakby odbijającego się Vettela. Może takie coś nastąpi z Bottasem, ale nie wiadomo, czy to nastąpi w Mercedesie. Może nastąpi w innym zespole, jak przejdzie. Ale jak będzie miał u boku Hamiltona, to nie wiadomo, czy dojdzie do takiego przebłysku w jego karierze.
No i właśnie, przejdźmy teraz może do wątku Ferrari. Charles Leclerc tymi ostatnimi dwoma zakrętami wyrzucił podium, po które jechał, które po prostu wyrzucił je przez okno. Tego nie ma, nie istnieje, jest czwarte miejsce, nie ma trzeciego podium w tym sezonie. Byłoby, powiem szczerze, zasłużone, bo jechał naprawdę bardzo dobry wyścig. Natomiast no, ciężko jest mi stwierdzić, żeby Sebastian nie zasłużył na to trzecie miejsce, bo wydaje mi się, że właśnie obok Pereza, który... W przypadku Pereza chyba jedynym błędem było to, że jechał wolniej od Strolla na pierwszym przejeździe. I poza tym generalnie był gdzieś tak podwieszony z tyłu, nie dawał się wyprzedzić. Max zaliczył przecież właśnie między innymi obrót, kiedy próbował go atakować przy wyjściu na prostą. A Vettel? No to był Vettel z Red Bulla sezon 11-13.
No, Sebastian trochę tak jak w trakcie poprzedniego Grand Prix Daniel Ricciardo jechał swoje, jechał dobrze i po prostu wykorzystał moment, który w Formule 1 może przyjść w każdej chwili i... No, na przykład ten jego świetny, atomowy wręcz start to pokazał nam takiego dawnego Sebastiana z dawnych lat, z wolą walki, a nie tego z ostatnich kilku wyścigów, takiego no, zmęczonego życiem i już tylko marzącego o przesiadce do Astona. I mam nadzieję, że to trzecie miejsce go podbuduje i być może jeszcze w tym sezonie coś pokaże. Też warto właśnie zwrócić uwagę na to, o czym wcześniej mówiła Gosia, że on bardzo długo bronił się i przed Hamiltonem, i przed Verstappenem, co się bardzo fajnie oglądało, ale to jest może też szansa, że to Ferrari wreszcie się odradza.
Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Vettel był chyba jednym z trzech, może dwóch kierowców, którzy nie popełnili ani jednego błędu w czasie wyścigu. No bo Hamilton popełnił błąd na pierwszym okrążeniu, stracił dwie pozycje. Nie jechał tak naprawdę do 30 okrążenia wybitnego wyścigu, bo tkwił za tym Vettelem. A Vettel cały czas po prostu prowadził swoje tempo, cały czas równe, dobrze blokował potencjalne manewry Hamiltona czy kogoś tam jeszcze. No i też dojeżdżał powoli do tego Pereza, powoli, ale jednak, no bo wiadomo jak to jest z Ferrari w tym roku. Zresztą po tym na konferencji powyścigowej się śmiał, że no nie ma Mattia Binotto, to można jechać po punkty po podium, więc może coś w tym jest, ale to już tak oczywiście z przymrużeniem oka, ale naprawdę fajnie, że Seb jest na tym podium, zasłużył na to jedno cholerne podium w tym roku. No i trochę Kimi Räikkönen się żegna z Ferrari, taki niby niespełnione, ale gdzieś tam w miarę fajnym stylu.
Właśnie, powiedziałeś, że Sebastian nie popełnił żadnego błędu. Ja czekam na wyścig, kiedy mechanicy Ferrari nie popełnią żadnego błędu, bo jednak umówmy się, że ten drugi pit stop Sebastiana to jednak trochę porażka.
Znaczy, abstrahując od tego, bo tak naprawdę on sam nie zawalił sobie wyścigu, troszkę może mu popsuł ten boks, ale tak samo mam problem z Leclerciem jak z Hamiltonem do 30 kółka, bo on nie jechał wybitnym tempem, dopiero ten drugi stint na drugich przejściówkach pokazał tak naprawdę, że jest ta petarda w Ferrari Leclerca, no jechał po to podium aż do ostatniej sekcji zakrętów.
No i właśnie poradzili sobie lepiej właśnie. Perez jeszcze jako tako rzeczywiście widzimy, że to jest to doświadczenie. Zresztą nawet podana była statystyka. 2011 rok, tylko tych trzech kierowców wytrwało aż do dzisiaj i wszyscy stanęli na podium. Pomijając już nawet to, że się pomylili z flagami i dali drugie miejsce z naszej perspektywy po prawej stronie, po czym się okazało, że jak to wyszło, że Sergio jest Niemcem, a Sebastian jest Meksykaninem. Dobrze, ale wracając jeszcze na chwilkę do wątku Ferrari, Julka, tutaj generalnie chodzi nam o ogólną ocenę tego weekendu, no bo jednak 27 punktów jeszcze do niedawna byśmy, nawet w zeszłym sezonie, chyba uważali za wynik, który nie jest na miarę ambicji Ferrari, a teraz no to jest takie światełko w tunelu.
No, Ferrari przeżywa kryzys, co mi się wydaje nikogo nie zaszkodzi, raczej nie zdziwi, ale no, co mogę zacytować, to był bardzo udany weekend dla Vettela, który uratował Ferrari, a Leclerca to po prostu można zacytować, jak raz powiedział, I'm stupid, po prostu nie dał z siebie wszystkiego. To ten wyścig może jest takim światełkiem w tunelu dla Ferrari, że tak może coś da się wykrzesić, może to pokaże, że się odbudują w następnym sezonie, ale Ferrari zamiast się podciągnąć, to jednak totalnie spadło na dno, bo jak na początku ścigali się z Williamsami, no to nie jest miejsce Ferrari, gdzie byśmy chcieli oglądać ich na torze. Ferrari miało się bić z Mercedesami, miało gryźć się Red Bulla, a niestety no, zaliczało tyły. Teraz powoli wracają. Już zaczynają się bić w środku stawki. Jak teraz nawet widzieliśmy już kilka razy w tym sezonie, nawet mają szansę na podium. Ale to nie jest zapewnione miejsce na podium, tylko jak coś się stanie.
No dobrze. Następne może miejsca... Jejku, dopiero teraz rzeczywiście sobie zdałem sprawę, że Carlos Sainz dojechał przed Maxem Verstappenem. W ogóle Max to zresztą mógł nawet jeszcze wylądować za Albonem, bo to jest dla mnie dziwna właśnie sytuacja. Najpierw przenoszą rozpatrywanie ewentualnej kary za przekroczenie białej linii przy wyjeździe z alei serwisowej na czas po wyścigu. No, przepraszam was bardzo. Pamiętam czasy, kiedy nawet właśnie Schumacher walcząc o swój piąty tytuł dostawał właśnie za tą karę w trakcie wyścigu i naprawdę tam potrzeba było może kilkunastu okrążeń maksymalnie.
Ale to w ogóle w takiej sytuacji nie za bardzo musisz rozmawiać z kierowcą, bo po prostu patrzysz na kamery i czy przekroczył, czy nie.
Najechał na nią. To było widać. Najechał na nią z jednej perspektywy i z onboardu.
W ogóle, generalnie jednak sędziowanie w Formule 1 to jest problem i tu powinna zajść...
Chcesz coś powiedzieć o sobocie?
O dźwigu?
No tak.
Czy o żółtych flagach?
O dźwigu to
karach.
Z tego co pamiętam Robert Makłowicz kiedyś całkiem przyjemnie stworzył z tego dźwięk naśladowczy, wyraz dźwięku naśladowczy.
No.
No to proszę bardzo, wywołaj sobie teraz temat. Dźwig!
Nie, to w sensie... Nie, tak naprawdę śmieszki śmieszkami, ale wszyscy mamy jeszcze, mimo że to już zdarzyło się parę lat temu, tragedię, jaka spotkała Gilles'a Bianchiego. I
to będzie do nich wracało zawsze.
Że do takiej sytuacji doszło, to jest po prostu jeden wielki skandal, bo nie wierzę, że nie mieli kamer i nie mogli zobaczyć, że ten dźwig jeszcze jest.
Oni ich mają aż za dużo.
No właśnie. No właśnie.
Czasem się w tym gubią, mam wrażenie, że to tylko z tego po prostu wynika, że się gubią w tym. Ale... Pamiętacie jeden z materiałów chyba, jak realizowany jest Grand Prix Niemiec od strony już właśnie pokazywania całego Grand Prix? Przecież tam 20 głosów nachodzi na siebie.
No tyle jest mikrofonów. Zresztą Vettel nawet mówił przy wyjeździe na Q2, że dlaczego wyjeżdżamy, skoro jeszcze jest żółta flaga w tamtym sektorze, to jest bez sensu. No i w pełni ja się z nim zgadzam. Zresztą moim zdaniem skandalem organizatorskim jest to, że wymienia się asfalt tak naprawdę na mniej niż miesiąc przed wyścigiem.
O czym też mówiła Gosia.
No właśnie.
No bo to z tego wszystkiego to wyglądało, znaczy wyglądało, wynikało. Wszystkie te problemy w trakcie tego weekendu to były czynniki losowości takie wrzucane do jednego gara i proszę bardzo, stoi nad tym sobie właśnie taki ten turecki sułtan, o którym mówiła Karolina, miesza i proszę bardzo, z tego wychodzi coś, co się podoba ludziom. Rzeczywiście, no rozrywka przednia, tylko że szkoda, że czasami się niektórzy w niej rzeczywiście gubią. Tak jak gubił się między innymi Verstappen, bo dla mnie to jest przegrany całego weekendu.
No jak zmieszasz głupotę z naturą, no to jest katastrofa. A co do Verstappena? Ten jeden manewr, jaką chciał wyprzedzać Pereza, ja rozumiem, że on zjeżdżał na lewą, to jest jakiś automatyzm, ale z drugiej strony wiedział, że to jest już poza torem, więc trochę nierozsądnie się zachował, mógł odpuścić.
Wiesz, że przecież Max uchodzi za kierowcę, który dobrze radzi sobie w deszczowych warunkach. No powiem ci szczerze, jak zestawię to z Hamiltonem, to jednak tych błędów u Maxa jest całkiem sporo.
Owszem, były, tylko że tam już była taka zielona mata i na tej zielonej macie było sporo wody, przyczepności mniej niż zero, więc mógł odpuścić całkowicie tak naprawdę próbę wyprzedzania za tym zakrętem, za dziesiątką, czy to było za jedenastką, a mógł zaatakować dopiero na tej sekcji końcowej.
No, czyli postępowanie tak jak w przypadku Albona, tylko o ile Albona przecież pamiętasz, że broniliśmy, że to jest zwierzę wyścigowe, niech robi co chce. No, w przypadku Maxa, jeżeli próbujesz mu wytłumaczyć, żeby jechał bezpieczniej, no to on cię prawdopodobnie wyśmieje.
Znaczy nie wiem jak Julia, nie wiem jak Karolina, ale ja też mam problem z Albonem w tym wyścigu, bo on znowu ma taki moment, gdzie jest potencjał na dobry rezultat, że on może przycisnąć, że może fajnym tempem się wykazać na dłużej niż kilka okrążeń, bo już się to zdarzało już w tym sezonie. To w pewnym momencie nagle wszystko siada. I tak było, jak już dojechał do Racing Pointów i siadło po prostu wszystko. I potem gdzieś tam spin jeden, drugi, mijanka z Verstappenem czy z kimś tam jeszcze.
Ja no ci mówię, on naprawdę miał w głowie to, żeby dojechać teraz po prostu bezpiecznie, bo jest nauczony na przykładzie z Hamiltonem.
Na pewno tak, ale wyprzedził Hamiltona. Wyprzedził i tym razem po wewnętrznej.
No, tak było. Nie, generalnie jeśli chodzi o Albona w tym wyścigu, no to mam takie mieszane uczucia, tak jak ty, bo jeśli chodzi o pierwszą fazę, to naprawdę było super i byłam pod wrażeniem i nawet mi było trochę głupio, że w poprzednich audycjach tak go krytykowałam, ale potem sobie pomyślałam, że w sumie jeden wyścig na kilkanaście, no to każdemu może się zdarzyć taki przebłysk.
No w Mugello miał podium. To też nie było to traktowane w kategorii aż takiego przebłysku. No nie powalił nas tam na kolana, ale rzeczywiście no, myślałem, że będzie to jakiś przełom.
No a jeśli chodzi z kolei o jego kolegę zespołowego Maxa, to ja mam z Maxem problem, bo generalnie...
Jak my wszyscy.
Ale bardzo dobrze mi się oglądało, jak on robił te spiny, a potem się zbierał i dojeżdżał, a potem znowu się kręcił. Tylko że możemy powiedzieć, że on jest młody. Tylko ile on już jest sezonów w Formule 1?
To jest szósty rok.
Szósty.
On już nie powinien robić takich błędów. Mimo wszystko, że jest młody. To tak jakby to już nie czas.
Vettel robił je nawet, przecież pamiętaj.
W tym roku.
W tym roku między innymi, w poprzednim, jeszcze poprzednim. Nie, ale Vettelowi odpuszczamy za ten weekend. Zresztą polecam tym bardziej tekst o potrzebie odrodzenia Sebastiana Vettela, które prawdopodobnie w Astonie nadejdzie, jeżeli dostanie znowu pozycję numer jeden właśnie w tym zespole.
A propos Sebastiana i króla tych bączków i donatów, to akurat wyjątkowo w trakcie tego wyścigu nie było tego.
No nie było tego. No i właśnie teraz znowu, zanim jeszcze wywołamy muzykę, no to Julka, Red Bull właśnie, tutaj znowu jest dwóch różnych naprawdę kierowców. Verstappen, który raczej może powiedzieć, że to jest wynik bardzo niezadowalający, no bo jednak szóste miejsce absolutnie poniżej oczekiwań, bo on myślał, że będzie pole position, że będzie zwycięstwo, a tymczasem nie ma ani jednego, ani drugiego. No i jest Albon, który jechał całkiem przekonująco w pierwszej połowie tego wyścigu, a później no od tego jednego właśnie obrotu przed dojazdem do ósemki znowu mam wrażenie, że trochę bezpiecznie się to w jego przypadku potoczyło już do końca rywalizacji. Jak tutaj oceniamy to?
No sam Red Bull miał problemy na starcie, oba zostały mocno wyprzedzone. W ogóle tak jakby siły nie miały, no, po prostu zostały objechane, tak. Verstappen no daleko spadł. Jeszcze to by być, co nie był wyścig dla Red Bulla. Mieli ogromny, po prostu ogromny potencjał, żeby zdobyć jakieś poważniejsze punkty, ale jednak zostali objechani i przez Hamiltona, przez Bottasa nie było, Bottas po prostu spadł na dół. Moim zdaniem trochę się zawiodło na Red Bullu, ponieważ oczekiwałam więcej od nich. No, co prędzej już podkreśliliście, Verstappen walczył, mimo tego, że się obkręcał, że się poślizgiwał, próbował, cały czas próbował, albo jechał jakby typowy dla siebie wyścig. Pokazywał się trochę, ale jednak coś nie brakuje w tym kierowcy. Jest jakby trochę dla mnie niepewnym kierowcą, ponieważ jest i dobry, i jest niedobry, też jest trochę przez to moim zdaniem niepełny. Może on po prostu jest w złym zespole, ma złego teammate'a. Po prostu jest tak dużo czynników, które mogą na to wpłynąć. Może też po prostu, jak kiedyś miał problem, grożą. Po prostu musiał mieć bardzo dużo sesji z psychologiem, żeby dojść do siebie i żeby jeszcze w miarę zacząć jeździć. Każdy pamięta, jakie na początek grażą wywijał bardzo poważne kraksy.
No tak, no i to jeszcze trzymało się z nim naprawdę bardzo długo, pamiętając chociażby drugi sezon Drive to Survive. Dobrze, to teraz po raz kolejny wywołujemy sobie muzykę, a zaraz już ostatnie tematy na temat Grand Prix Turcji.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Grand Prix weszło, odsłona tego odcinka ostatnia już akurat. Karolina Chojnacka, Marcin Borciuk, Julia Paradowska, Rafał Majchrzak, zapraszamy. I cóż, skończyliśmy na miejscu numer 8 i proszę bardzo, to się wszystko jeszcze tam nam ułożyło w taki sposób, że Lando Norris był 8, całkiem dobrze pojechał końcówkę tego wyścigu, nawet wykręcił najszybsze okrążenie. Lance Stroll, zdobywca pole position, sensacyjny, 9 miejsce. No, absolutna katastrofa. Im bardziej po prostu tak właśnie wdrażaliśmy się w wyścig, no to zakładali mu jeden komplet przejściówek, drugi komplet przejściówek, na każdym miał problemy akurat przejeździe. Za każdym razem pojawił się graining. Daniel Ricciardo dopełnia nam tę dziesiątkę, a też się obrócił w tym wyścigu, co już tylko pokazuje, jakie to były absolutnie chaotyczne warunki. Poza strefą punktowaną Ocon, Kwiat, Gasly, Bottas, Raikkonen i Russell nie ukończył. Sklasyfikowany jeszcze tam chyba ze stratą trzech okrążeń Magnussen, Grosjean, Latifi i Giovinazzi. Czy kogoś chcecie tutaj akurat jakoś wyróżnić jeszcze słowami?
Ja bym chciała usprawiedliwić Lance'a Strolla, bo czytałam, że po
tym... I to będzie uczciwe.
Tak. Czytałam, że po tym drugim stincie, znaczy na tym drugim stincie, że on miał uszkodzone przednie skrzydło jakoś od spodu i to powodowało ten graining taki niespodziewanie
intensywny.
Duży. Tak, więc chciałabym go usprawiedliwić, że to nie jest może tak do końca, że on nie potrafi jeździć, tylko też no jego samochód nie chciał z nim współpracować, bo jak prowadził, to naprawdę dobrze prowadził, utrzymywał tego Pereza za sobą i chyba wszyscy trochę liczyli, że on wygra ten wyścig.
No dopóki on nie zjechał tak naprawdę na drugie przejściówki, no to jechał naprawdę świetnym tempem, a szczególnie tam do 20-25 okrążenia, gdzie on prowadził. Miał tę pewną przewagę nad Perezem wcześniej wyrobioną, ona się stopniowo zmniejszała, ale gdzieś tam w granicach bezpieczeństwa się utrzymywała. Ale tak się zastanawiam a propos tego uszkodzenia, w którym momencie, kiedy, jak mógł to sobie rozwalić, skoro miał tak naprawdę czysty tor przed sobą. Jakiś odłamek może od któregoś auta, nie wiem, ale no nie było nawet możliwe do ogarnięcia przez inżynierów, którym to się miejsce stało, bo oni chyba nawet tego nie zauważyli.
No i właśnie, Julka, jeśli chodzi właśnie o Lance'a Strolla, no w sobotę nas wszystkich absolutnie zadziwił, jednak patrząc na to, że no te sesje kwalifikacyjne to zawsze było poletko Mercedesa, wygrywa Racing Point, czyli jak niektórzy powiedzą różowy Mercedes, okej, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów mają, nawet pomimo tych odjętych 15 punktów, ale tak czy inaczej, no zostało to zaprzepaszczone raczej nie z winy Kanadyjczyka i to po raz kolejny odwraca się karta w jego przypadku i to jest więcej pecha niż tak naprawdę jego braku umiejętności.
Zdecydowanie tak. Zresztą pojawiła się też teoria o ciśnieniu w oponach, że on coś miał z nim nie tak, że miał inny od Pereza i to też miało wpływ generalnie na jego jazdę, na jego tempo. No, ale no, słyszę, że Julia się wyrywa.
Tak, więc właśnie oddajemy głos.
No tak, to jest kolejny raz, po co Lance Stroll ma pecha. Chcę po prostu pokazać, że jest innym kierowcą, że nie speed driverem, bo moim zdaniem ma potencjał chłopak, ma potencjał, żeby coś osiągnąć. Nie może 7 albo 8 mistrzostw świata, ale żeby wygrać kilka ładnych wyścigów, czy po prostu się pościgać nie w połowie stawki, tylko może nawet o podia. No, jak tutaj nawet mam zapisane, to po 4 okrążeniach miał prawie 6 sekund przewagi nad Perezem. No to jest ogromna przewaga. Jak tutaj prędzej było wspomniane, ten graining się wdał, to problem ze skrzydłem. Po prostu taki piękny miał kwalifikacje. Tak mi było szkoda. Chyba z tych wszystkich, którzy brali udział w tym wyścigu kierowców, to najbardziej było mi szkoda Strolla, ponieważ miał szansę pokazać się z innej strony. Miał szansę zmienić postrzeganie wszystkich innych kierowców i fanów, że jest jednak zasłużonym kierowcą, a nie tylko pay driverem. No niestety Rosmu znowu wieje w oczy i będzie musiał trochę poczekać. No za rok będzie miał trochę ciężej, ponieważ jego teammate'em będzie Sebastian Vettel. Vettel mi się wydaje, że będzie chciał na nowo zacząć karierę w Formule 1, ponieważ to, co się dzieje teraz z nim w Ferrari, zwłaszcza ten sezon, który jest masakryczny, makabryczny, ile po prostu było błędów ze strony Ferrari, strategicznych, nawet ten pit stop wczorajszy, ile tam było, 5,3 sekundy, to po prostu pokazuje cały sezon Ferrari odnośnie Vettela. Ponieważ jeszcze z Leclerciem trochę im się udaje, a z Vettelem niezbyt. No i Stroll będzie miał trochę ciężej do pokazania siebie, ale ja wierzę w niego, że da radę.
No właśnie, bo do Lansa przykleiła się ta łatka pay drivera, ale mam wrażenie, że w tym sezonie on ją konsekwentnie odkleja i że to mu całkiem nieźle idzie. I mam nadzieję właśnie, że może w przyszłym sezonie Sebastian nie będzie bardzo samolubny i trochę się też Lansem zaopiekuje i stworzą naprawdę fajny i mocny zespół.
Do kina go weźmie i popcorn mu kupi, tak.
Ale wiecie, co jest jeszcze zabawne? Że teraz chwalimy Strolla, bronimy Strolla, współczujemy Strollowi, a jeszcze 2 tygodnie temu po Imoli myśmy go autentycznie szkalowali.
Ty go szkalowałeś.
Nie, myśmy go szkalowali po prostu wszyscy. Chyba nawet Paweł, pan Paweł z TVP też. No...
Pan Paweł z publicznej.
Tak, ma taką łatkę paydrivera, nihilisty, który generalnie nie przejmuje się detalami. No a teraz zwrócił uwagę na detal, typu uszkodzenie przedniego skrzydła, o którym nikt kompletnie nie wiedział, aż do chyba teraz.
Przypomnę ci, że zjazd...
Tak, bo to 14 minut przed naszą audycją
no
się
właśnie
pojawiło.
Zjazd na przejściówki w kwalifikacjach to chyba była jego idea, to był jego pomysł.
To był jego pomysł.
Nawet pochwalił się tym Otmar Szafnauer.
No właśnie, on to wyczuł, ale no wcześniej nie zwracał uwagi na detale. Więc rany, nie wiem teraz co myśleć o tym Strollu, bo w pierwszej połowie sezonu, no okej, niech ma to miejsce, bo może coś jeszcze pokaże fajnego. Potem parę wyścigów, gdzie miał totalnie wszystko gdzieś i chcieliśmy iść chłopie do IndyCarów albo do Formuły E i tam sobie jeździ, nie zagradzaj miejsca nikomu tutaj. No a teraz...
Rany. Tak łatwo się go nie pozbędziemy.
Tak, to jest taki kierowca, którego albo się kocha, albo nienawidzi, albo wszystko naraz. Nie można być wobec niego obojętnym.
To i tak dobrze, że jakieś emocje zaczął wywoływać. Bo do tej pory to wiesz dobrze, że to było na takiej zasadzie, przecież Perez jest od niego dużo szybszy. No generalnie widać to w samej klasyfikacji, gdzie przecież Perez 100 punktów już przecież nabił.
Tak, jest 4. I matematycznie ma jeszcze szansę na podium Mistrzostw Świata. Matematycznie, ale wszyscy wiemy, jaka matematyka jest bezlitosna.
To
jest
za 2 tygodnie Bahrain, 1 z 2. I powiem wam szczerze, wiecie czego jeszcze mi brakuje podczas tych wyścigów? No serii towarzyszących. No naprawdę, bez Formuły 2 nawet to jest...
A ona teraz nie będzie na Bahrainie?
Będzie właśnie. Te 4 wyścigi, które zdecydują, czy rzeczywiście... Dobrze robimy, postrzegając Mika Schumachera i Yukiego Tsunodę jako tych kandydatów do foteli.
No właśnie, i też ewentualnie Roberta Schwarzmana czy Kaloma Ilota. No bo bądź co bądź, jakoś tam w obrocie
i tego jeszcze jednego Rosjanina, którego tutaj już nie lubimy.
Nikita Mazepin! Tak jest!
Tak jest!
Tego kierowcy nie da się kochać.
No, no widzisz, to Strolla polubiliście, a Mazepina nie umiecie.
Nie.
No właśnie. Kurde, wiesz co jeszcze, jaki pomysł mi przyszedł do głowy w ramach wolnych wniosków? Zagramy kiedyś w czółko. Wiesz na czym to polega?
Nie.
A oglądałaś Bękarty Wojny?
Tak. Bardzo lubię.
Przyklejali sobie karty na czoło i odgadywali, jaką jesteś postacią. Tutaj weszło, odbywa się to na tej zasadzie, że to jest 7 pytań. i albo wiesz, albo nie wiesz.
Dobre.
Robimy to na koniec, na ostatnią audycję, ja bym proponował.
Słyszysz, Julka, musisz przyjechać, to sobie pogramy.
Dobra, przyjadę.
No, także trzymam cię za słowa. Tym bardziej właśnie pochwal się, bo ponoć masz fajne wspomnienie związane z Istanbul Park.
Tak. Jak kiedyś człowiek miał trochę więcej czasu, miał wolniejszy telewizor, ponieważ był więcej w domu, to tam wygrałam swój pierwszy wyścig w grze z Auberem, wyprzedzając Red Bulla. Trochę niesamowita sytuacja, powiedzmy szczerze, no bo no trochę nierealna. Ale tak, wygrałam pierwszy swój wyścig na tym torze. No i nie powiem, było to trochę dla mnie fajne.
Tak, bo to było...
Zwłaszcza, że jakby powiedzmy sama gram w gry, ponieważ raz grałam wyścig z moją siostrą i ona tak to przeżywała, jakbym po prostu była na olimpiadzie i nie mogłam się po prostu skupić.
To było F1 2010, tak właśnie już ustaliliśmy. To jeszcze ta wersja akurat, w której nie było samochodu bezpieczeństwa, wiadomo, były już wszystkie nadzorowane wyścigi. Włodzimierz Ziętarski, chyba z tego co pamiętam, w polskiej wersji językowej był nagrany jako reporter zadający pytania.
Coś było chyba.
Było. Tę oryginalną akurat część od Codemasters pamiętam, że miałem, jeździło się kierownicą, akurat jeszcze z automatem, no bo wiecie dobrze, że... Dlatego jak zabierasz mnie na go-karty, to wtedy jadę dobrze, bo nie ma manualnej skrzyni biegów. Jakoś nie umiem w wyścigowych totalnie samochodach tego wyczuć.
W ogóle automaty to jest cudowne rozwiązanie. I... No,
wie, bo dostaję auta na testy, proszę bardzo, tu już będzie się chwalić teraz.
No niech se jeździ, no.
Dobrze, tak jest. Karolina Chojnacka, Marcin Borciuch.
Dzięki.
Dzięki.
Julka Paradowska, tak jest. Również tobie dziękujemy za to, że tutaj z nami razem byłaś duchem i głosem.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia. Może już będę w studiu.
Tak jest.
Do zobaczenia.
Tak jest, do zobaczenia akurat tutaj z nami. Do usłyszenia się z państwem, tak. Tak jest, to teraz powiemy do widzenia z państwem, tak jest. I do usłyszenia również. Bowiem za 2 tygodnie Bahrain. Przez chwilę nie będziemy się słyszeć, ale miejmy nadzieję, że właśnie ten tor dostarczy nam znowu bardzo dużo emocji. Tym bardziej, że kiedy jest tam ciemno, to tam wyścigi są zawsze ciekawe. Pa, pa. Cześć.
Pa.
Pa.
Słuchaj nas na weszło.fm.